Emma ma dość matki. Aurora nie ma łatwego charakteru. Jest natarczywa, wścibska i chciałaby mieć wszystko pod kontrolą. Córka, by uciec z domu, uwolnić się od tej relacji, szybko wychodzi za mąż. Ostatecznie dość nieszczęśliwie. Matka i córka nie zrywają kontaktu, łączą je długie i częste rozmowy telefoniczne. Wszystko zmieni choroba tej młodszej. W Państwie Filozofów film Czułe Słówka z 1983 roku w reżyserii Jamesa L. Brooksa. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy Państwa do Państwa Filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Dlaczego, zaczniemy od cytatu oczywiście, dlaczego ja miałabym się cieszyć, że będę babcią? Wykrzykuje wściekła Aurora na wieść szczęśliwej córki, która informuje ją, że jest w ciąży. O relacjach międzyludzkich będziemy w Państwie Filozofów dzisiaj rozmawiać. Czy zaczniemy ogólnie, bo filozofia relacjami międzyludzkimi się zajmuje, czy się nie zajmuje tak naprawdę?
No właśnie tak się zastanawiałam, bo filozofia lubi różne schematy. Oczywiście w XX wieku filozofowie próbowali wyjść poza te schematy, ale zawsze jest gdzieś, nawet w egzystencjalizmie, takie mam wrażenie, uogólnienie. Natomiast to, co robią artyści i to, co nam pokazują, no choćby właśnie w Czułych Słówkach, z jednej strony jest takie bardzo schematyczne, ten konflikt pokoleniowy matki, córki. Ta matka, która jest taka nadmiarowa, ta córka zbuntowana, no to matryce. Ale to, jak one rozmawiają ze sobą, to, co między nimi się wydarza nieustannie, jest taką przygodą. I myślę, że ten film bardzo dobrze z jednej strony gra schematami, a z drugiej strony gdzieś pięknie wychodzi poza.
To jest film z 1983 roku, więc swoje lata ten film już ma. A ja wrzucę do tej rozmowy Kanta. Kiedyś się pojawiło to zdanie, że człowiek ma być celem, nigdy jako traktowany jako środek. Przerzućmy to na relacje matki i córki i zapytam, kiedy w takim razie dziecko staje się tak naprawdę człowiekiem, który ma swoją godność i swoją autonomię?
A, no właśnie. I tu filozofowie mają z tym ogromny problem, bo jak się przyjrzymy, to bardzo długo w filozofii klasycznej i Kant nie jest to chyba wyjątkiem, tak naprawdę dziecka nie było. Jeżeli już dziecko było, to było takim niespełnionym, niepełnym, czy w połowie człowiekiem. To dziecko należało raczej uformatować, przerobić, pomóc mu, żeby stało się w pełni ludzkie, czy wręcz wydobyć z niego to człowieczeństwo. Cała koncepcja wychowania gdzieś od paidei po właśnie takie kształcenie w cnotach obywatelskich wiązała się właśnie z wydobywaniem niejako człowieka w człowieku. I to jest ten proces. Myślę, że najlepiej to chyba Jean-Paul Sartre opisał, wskazując na to, że dziecko tak naprawdę jest posiadane. I to posiadane w taki bardzo mocny, wręcz tragiczny sposób. Na szczęście dziecko długo nie wie o tym, że jest posiadane, czyli nie wie, że zostało zawłaszczone przez rodziców. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że rodzice są dla niego trochę takimi bogami. Sartre mówi, to jest to nasze pierwsze doświadczenie z boskością. To jest ta figura rządzącego. No w tym patriarchalnym świecie Sartra, no bo u niego jeszcze ten świat ma taki charakter, to jest Bóg Ojciec. I teraz tym Bogiem ojcem może być właśnie ojciec, może być dziadek, to jest ten, który narzuca. Natomiast jak wyjdziemy poza tą koncepcję Boga Ojca, to co jest intrygujące, to to, że rodzic modeluje i zaczynamy być sobą wtedy, kiedy odrzucimy to modelowanie, kiedy uświadomimy sobie, że nam jest coś wkładane, że my jesteśmy w jakieś tryby wciągani i zaczynamy odkrywać naszą wolność.
Przeskakujemy do Czułych Słówek. Bóstwem dla Emmy jest Aurora, czyli matka, a jej bunt jest formą wyzwolenia. Gdybyśmy nałożyli na to, o czym Sartre mówił.
W jakimś sensie na pewno. I nakładając tą strukturę sartrowską, możemy zobaczyć, jak w pewnym momencie córka musi wręcz rytualnie zaprzeczyć temu, co chce dla niej matka. I to jest właśnie ślub z człowiekiem, którego przecież matka całkowicie odrzuca, traktuje go jako tego, który jest niewłaściwy. Ma zresztą długą listę zarzutów i one nie maleją, wręcz przeciwnie, potem dochodzi zdrada, no więc wiadomo, że ta lista musi tu się powiększyć. Oczywiście to jest też macierzyństwo, które przez matkę zostaje na początku odrzucone, zakwestionowane. Tutaj ona jest cały czas na nie. W związku z tym wszystko, co robi córka i małżeństwo i potem bycie w ciąży, bycie matką, to jest takie wychodzenie i poszukiwanie swojej wolności. Natomiast ta wolność też nie jest wolnością do końca. No bo szybko zaczyna się orientować, że w zasadzie ona ciągle nie jest sobą. To małżeństwo też ją dusi, ono nie jest udane. I pod względem emocjonalnym, może można powiedzieć, nie spełnia tych oczekiwań ucieczki z domu, ucieczki w coś, co będzie właśnie takie szczęśliwe, co daje jej skrzydła. Wręcz przeciwnie, podążając za mężem, ona jeszcze bardziej zostaje uprzedmiotowiona. No i stąd potem wraca paradoksalnie do matki, to są te telefoniczne, długie rozmowy, bo tu gdzieś niejako mamy taki wręcz mityczny moment początku raz jeszcze. To jest coś, na co zwrócił uwagę Mircea Eliade, że my mamy koncepcję czasu linearnego w kulturze europejskiej, ona jest dominująca, ale mamy te punkty czasowe, które są na przykład jakimś świętem, jakimś ważnym wydarzeniem, jakimś rytuałem, które mogą nas niejako wrzucić raz jeszcze, choćby na moment, do punktu startowego, gdzie nic się nie zaczęło, gdzie jeszcze było tak czysto, gdzie jeszcze było wszystko możliwe. I te rozmowy z matką, one często przybierają taki charakter z jednej strony przepracowania tego, co się dzieje, ale z drugiej te obie kobiety dzięki temu wracają do takiego początku zero, gdzie jeszcze nie były tak strasznie ze sobą pokłócone, więc mogły rozmawiać, gdzie jeszcze to z jednej strony te rządy matki, a próba ucieczki córki nie doprowadziły do eskalacji.
A na ile technologia ma tutaj znaczenie, że one mogą ze sobą rozmawiać, bo mogą rozmawiać dzięki telefonom właśnie. I może ta przestrzeń jest dla nich lepsza, jeśli chodzi o komunikowanie się ze sobą, niż patrzenie sobie w twarz.
No tak, to relacja twarzą w twarz jest zawsze bardzo trudna, więc niewątpliwie telefon te ułatwia. Myślę, że inne współczesne media również. Neil Postman w stronę 18 stulecia zwrócił uwagę na to, że z jednej strony zachwycamy się telefonem, telegrafem, czy dzisiaj byśmy dodali mailem, WhatsApp, czy innym komunikatorem, ale z drugiej strony przez to, że są te komunikatory, to my już nie wchodzimy w relacje twarzą w twarz. Czasami właśnie mieszkamy w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innej przestrzeni i mamy takie substytuty wedle Postmana, możliwości bycia razem. Postman bardzo krytycznie podchodzi do technologii. Ona mówi, ona nam z jednej strony ułatwia, ale przez to komplikuje życie, bo już nie dążymy do tego, żeby być razem, tylko zakładamy, że możemy odjechać setki kilometrów od siebie, a i tak będziemy mieć kontakt. I Postman pyta, naprawdę, rzeczywiście będziemy mieć ten kontakt? No i sytuacja, wydaje mi się, nie jest jednoznaczna.
No nie jest, bo być może właśnie ten moment nowych technologii czy też komunikatorów pozwalają mimo wszystko na nawiązywanie jakiejś relacji, która być może jest szczersza niż oko w oko, twarz w twarz.
To jest niesamowicie trudne, no bo z jednej strony ewoluowaliśmy właśnie do tego rodzaju komunikacji i ona jest dla nas naturalna, ale z drugiej strony na tyle skomplikowaliśmy nasze własne relacje, że to zapośredniczenie przez różnego rodzaju media może się okazać bardzo dobre. I dlatego to jest też takie niejednoznaczne, bo jak przyjrzymy się Marshallowi McLuhanowi, to ten z kolei zwraca uwagę na to, że człowiek współczesny jest takim pierwotnym koczownikiem, który wchodzi do internetu, jak kiedyś koczownik właśnie wchodził do lasu, szedł na polowanie i my w tej sieci szukamy relacji. I to jest taki pierwszy element szalenie ważny. Wiadomo, szukamy też różnego rodzaju treści. to są te nasze skarby, na które polujemy, ale wyraźnie Marshall McLuhan wskazuje na relację. I gdy przyjrzymy się matce i córce z czułych słówek...
Jaka to jest relacja?
To jest relacja, która cały czas się pisze, ale właśnie ona paradoksalnie chyba najmocniejsza staje się dzięki temu, że jest zapośredniczona przez media. Tak jakby to twarzą w twarz było na tyle napięte, na tyle trudne, że tutaj nie będzie w stanie ani jedna, ani druga normalnie rozmawiać. Natomiast ta separacja i te rozmowy telefoniczne, gdzie one się tak naprawdę nie widzą, nie mogą być w tym stłoczeniu w jednej przestrzeni, daje im zupełnie inny sposób funkcjonowania.
Te rozmowy są szczersze przez telefon niż te spotkania w kuchni czy też w salonie?
No, chyba tak. W tym wypadku być może one są albo bardziej szczere, albo są bardziej nastawione na dialog. No bo w momencie, kiedy jest eskalacja, oczywiście one cały czas się kłócą, no to można rzucić tą słuchawką, więc nie dochodzi do takiego wybuchu, który miałby miejsce, gdyby rozmawiały właśnie w kuchni czy w salonie.
Co jest interesującego, pani profesor, w czułych słówkach?
Oj, to jest, myślę, taki film, który jest filmem wielu mitów, bo to jest z jednej strony właśnie ta relacja matka-córka, czy żona-mąż, czy kochanka-kochanek, ale to jest też film przecież o starości, no bo jak się zastanowimy, dlaczego ta matka bywa taka zuzowata, to możemy zobaczyć, że to jest taka próba pogodzenia się z jednej strony tą kobiecością, która jest cały czas w toku, z tym byciem i matką, ale właśnie z pewnym wyobrażeniem siebie jako człowieka, siebie w pewnej konkretnej roli, płci.
I umówmy się, że Aurora z upływającym czasem nie radzi sobie najlepiej. Dowód to ta wściekłość na informacje o tym, że jej córka właśnie zostanie matką.
To jest też cudowne, bo ten upływ czasu, gdzie Aurora właśnie przestaje być już tylko matką, ale zaczyna być matką dorosłej, w zasadzie starzejącej się też córki przecież, czy babcią, to jest taka przygoda dosyć ciężka. To Simone de Beauvoir zwróciła uwagę na to, że ona w zasadzie nie notuje, kiedy i nie potrafi wskazać też dokładnie, kiedy zaczyna być starą. Dla Simone de Beauvoir takim momentem, w którym jakby skonfrontowała się z upływem czasu, z własną starością, był moment, w którym usłyszała, jak dwie młode dziewczyny rozmawiały i jedna do drugiej mówiła, że idzie na wykład Simone de Beauvoir. I ta, która była informowana, spyta, to ona jeszcze żyje? No i wtedy Simone de Beauvoir właśnie odkryła, że zaraz jadę na wykład, potem mam kolejne spotkanie z jakimś nowym kochankiem, prawda, czyli żyje na tych pełnych w kategoriach Simone de Beauvoir obrotach, a tu ktoś już stwierdził, że jestem tak strasznie stara, że pewnie nie żyję. I to był taki moment, gdzie Simone de Beauvoir przyjrzała się sobie i zadała sobie pytanie, co to znaczy być starą. I pokazała, że to bycie starą w przypadku kobiety jest bardzo szczególne. No bo kulturowo mamy ten mit szlachetnego mędrca, starca, ta siwa broda filozofów, ta wizja Arystotelesa, gdzie pełnia cnót, ale też pełnia poznania. To jest ten mędrzec właśnie, który jest rodzaju męskiego. Kobiety nie ma. Kobieta, jak się pojawia w kulturze, to jest, może być matroną, owszem, natomiast ta matrona raczej służy radom. To nie jest ten mędrzec, który posiada wiedzę i może nauczać. Ona co najwyżej doradza. No i mamy drugą figurę, to jest wiedźma, która będzie czasami odpychająca i przerażająca, no bo przecież to ona chciała pożreć Jasia i Małgosię. Więc ta wizja starej kobiety nie jest sprzyjająca. Raczej kobieta nie jest tą, która starzeje się jak wino, więc im starsza, tym lepsza. Tylko zaczyna coś być kobiecie zabrane z tych jej atrybutów, choćby właśnie jakiegoś piękna, atrakcyjności. Ona coraz bardziej w przestrzeni publicznej jest spychana, wyzerowana, w zasadzie ledwo do tej przestrzeni publicznej zostanie dopuszczona i już zostaje przez społeczeństwo wyeliminowana. I Simone de Beauvoir nam uświadamia, że to jest taki trudny moment, bo to jest taka egzystencja, która musi stwarzać siebie, nie ma jakichś takich kulturowych, mocnych wzorców, które by dały jej pozytywne myślenie. No jak wrócimy do Aurory, to ona rzeczywiście od początku, w zasadzie od pierwszych kadrów po ostatnie jest wściekła, sfrustrowana, potem oczywiście zrozpaczona z powodu straty córki, ale nawet w tej rozpaczy jest maleńkie wkurzenie.
Do czułych słówek w Państwie Filozofów wracamy za moment. W Państwie Filozofów przypomnę Czułe słówka, film z 1983 roku. Rozmawiamy o relacjach matka-córka, o relacjach międzyludzkich. To zapytam, czym są czułe słówka w czułych słówkach? I czy one tam w ogóle są? Czy to jest przewrotny tytuł, bo tych czułych słówek nie ma? O czule mówi kochanek do Aurory, tak, którego gra Jack Nicholson, nawiasem mówiąc.
I nawiasem mówiąc, to jest też cudowna historia i herstoria, bo w zasadzie i Aurora, i ten jej taki dziwny najpierw wkurzający ją oczywiście sąsiad i denerwujący ją, zaskakuje właśnie jakąś czułością, jakąś miłością. Potem ona oswaja.
Czy szaleństwem, jakim ze sobą, jakie ze sobą niesie ten były astronauta.
Jest tam szaleństwo, ale jest też tam właśnie chyba to, co w miłości bywa najfajniejsze, czyli jakaś odpowiedzialność, bo jak wszystko się wali Aurorze na głowę i jej ukochana córka umiera, to on jest z nią, prawda? Gdy jest pogrzeb, gdy potem Aurora tak naprawdę przejmuje opiekę nad dziećmi swojej zmarłej córki, to on jest z nią, więc to jest takie intrygujące. Tam te czułe słówka to są gesty, czy postawa, gdzie nagle ten bawidamek, wiecznie lekko podpity, rozrabiający, właśnie z kosmosu prosto człowiek, okazuje się jej filarem, zaskoczenie. To jest raz. Natomiast myślę, że najgłębszą sceną to jest scena dosyć niesamowita, gdzie umierająca córka chce, żeby jej ukochany mąż złapał ją za rękę. A on śpi. On tego nie widzi. Nie ma tego kontaktu, prawda? Nie ma tych słówek czułych. To jest matka, która wyciąga tą rękę i łapie. Uch, to jest naprawdę coś niesamowitego, bo tutaj mamy z jednej strony właśnie ten komunikat, który jest poza słowami, a tam jest wszystko. Chyba to są te czułe słówka w geście. A z drugiej strony to jest też takie przekraczanie siebie, swoich emocji, życia.
Ale to jest gest pojednania między córką a matką, czy one się pojednały wcześniej?
Tu nie chodzi o pojednanie. Pojednanie jest banalne. Mogą być nawet i pokłócone. To jest po prostu gest takiej czystej miłości. Przecież ona chce tej miłości, prawda? Chce od męża, ten przesypia moment jej śmierci. Natomiast łapie ją niejako jej matka. I myślę, że to jest o tyle też interesujące, bo z reguły mamy tą sytuację odwróconą. To jest to najtrudniejsze zadanie dziecka, żeby być z rodzicem umierającym. A tutaj Aurora musi zrobić coś, na co tak naprawdę nie jest przygotowana w żadnym aspekcie. Ani kulturowym, ani egzystencjalnym.
Ale ona nie była przygotowana na cokolwiek zrobi jej córka Emma, odnoszę wrażenie.
Tak, na śmierć również.
Tu szczególnie, oczywiście, trochę się śmiejemy. Sprawa jest poważna.
Tak, natomiast myślę, że to też pokazuje, jakie jest samo i życie, i emocje. Tu nie ma jakiegoś jednego przepisu, jednego schematu, podług którego możemy działać. My oczywiście oczekujemy. Kultura nas gdzieś tresuje i nam pokazuje różnego rodzaju właśnie takie schematy. Natomiast my tego tak naprawdę nie mamy. I ten moment, kiedy musimy coś zrobić, co jest nawet na poziomie naszego ciała bardzo trudne, bo opanować swoje własne emocje i właśnie być z tym człowiekiem, właśnie złapać go za rękę, to jest chyba ten moment, w którym człowiek staje się sobą. Chyba o tym właśnie pisał Søren Kierkegaard. Mówił, że nic nas nie przygotowuje na nas samych. Prawda? Musimy to sobie sami napisać. To jest właśnie ten gest złapania za rękę i przyjęcia też tego dotyku.
I nie jesteśmy w stanie się, czy filozofia nie jest nas w stanie przygotować na ten moment? Wyciągnięcia ręki, a później tej ręki pozostawienia.
Ja myślę, że właśnie najlepiej nas filozofia przygotowuje, jak nam mówi, że nie ma tego przygotowania, że musimy jakby otworzyć się na siebie i na to, co się wydarza, ale z taką czujnością, z taką uważnością, właśnie poza tymi schematami, jakby płynąć i odpowiedzieć, czy rezonować się wobec tego, co chce ten drugi człowiek.
Wrócę do Kanta jeszcze i do tego, żeby człowiek zawsze był celem, nigdy środkiem, bo chciałbym, żebyśmy to trochę rozwinęli, bo jak mamy to rozumieć, że dobra, człowiek jest celem, człowiek jest istotą rozumną, tak, jest bytem autonomicznym i godnym i myśląc w ten sposób rozumiem, że ten drugi człowiek też tak jest.
To tak w warstwie teoretycznej jak najbardziej, natomiast myślę, że tutaj najważniejsza jest zasada etyczna. To jest jakby czysta etyka i myślę, że Kant nam pokazuje jeszcze jedną rzecz. Kant uczył nas, że my tak naprawdę nie wiemy, czym jest wolność. Że to jest pewnego rodzaju taka aporia, o której nie należy dyskutować, no bo nigdy nie wiadomo. Biologicznie jesteśmy zdeterminowani, kulturowo w zasadzie też, ale mamy poczucie wolności. To jest gdzieś nierozstrzygalne. To zostawmy. Natomiast w etyce on pokazuje, że wolność wcale nie jest wartością. Myśmy się przyzwyczaili cenić wolność jako coś, co ma na przykład wymiar polityczny, społeczny, wolność słowa, wolność posiadania. Przecież to już są u Johna Locke'a istotne kwestie. Tak on określa jakby podstawę obywatelską i prawa obywatelskie człowieka. Natomiast Immanuel Kant pokazuje, że z perspektywy etyki wolność może nawet okazać się czymś zgubnym, bo może być samowolą. Natomiast najważniejsze jest, żebyśmy potrafili, żebyśmy nauczyli się oddać moją wolność w imię drugiego. Dlatego człowiek nie może być celem, bo bardzo łatwo zinstrumentalizować człowieka. Bardzo łatwo, no i tu wracamy choćby do Aurory, bardzo łatwo jest matce uprzedmiotowić dziecko, i w jakimś sensie na przykład realizować swoje potrzeby czy swoje niespełnione pragnienia przez dziecko. Modelować wtedy to dziecko nie jest celem, tylko jest środkiem.
Czy pogodziła się Aurora z tym, że Emma dorosła? Czy tak naprawdę nie? Bo jeśli uznajemy, że człowiek ma być celem, nigdy środkiem, to zakładamy, że ten drugi też posiada albo dorasta do jakiejś godności i autonomii. Co też trochę oznacza, że on sobie sam wyznacza cele, którymi się kieruje. To nie muszą być cele matki, tak jakby matka chciała.
Ale stary Kant dobrze wiedział, że etyka też jest czymś bardzo trudnym. Bo musimy też pamiętać, że nie mówimy o moralności jako o pewnych obyczajach i wartościach uznanych w społeczeństwie czy danej grupie społecznej, ale mówimy o pewnych wymaganiach, które płyną choćby w przypadku Kanta z rozumu, z rozpoznania zasady rządzącej etyką. I próbujemy zrealizować coś, co przekracza bardzo często nasz egoizm, nasze jakieś uwarunkowania, nasze potrzeby. To wszystko, co jest i naturalne, ale też czasami wyuczone. Czyli etyka to jest coś więcej i etyka jest takim super planem, trudnym do zrealizowania, bo jest bardzo idealnym planem. Więc nie jesteśmy w stanie chyba do końca pozbawić się pewnej instrumentalizacji, czy egoizmu, czy dążenia do wolności. Natomiast etyka to jest też taka droga, w której ja sobie przewartościowuję choćby mój własny egoizm. Uczę się takiego ustępowania i powstrzymywania moich potrzeb, moich egoistycznych realizacji ze względu na wartości czy drugiego człowieka, który w tym momencie staje się celem, kiedy ja robię wszystko, żeby właśnie go nie zinstrumentalizować, nawet w miłości. No bo paradoks przecież polega na tym, że matka kocha swoją córkę, Aurora kocha swoją córkę. Chce dla niej jak najlepiej, ale zawłaszczając...
Dobrze, czyli rozumiem, że miłość po prostu uprzedmiotawia.
Może. Może, oczywiście.
W tym wypadku jest to ewidentne.
Czy takie
przynajmniej
ewidentne?
Do pewnego momentu.
Dokładnie.
Czy wyobrażenie miłości Aurory, czy też miłość Aurory gdzieś odbiera, no to jest jednak ciągle dziecko, więc zgodnie z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, to trudno traktować to jako istotę rozumną. Według filozofów niektórych.
Potencjalność
tak,
do...
Więc matka ma prawo do tego, by wymagać, żądać i sterować.
No i chyba cały w tym problem, że czasami cała etyka polega na tym, żeby nawet tam, gdzie stereotypowo jesteśmy przyzwyczajeni do uprzedmiotowienia, nie uprzedmiotawiali. Czyli starali się zobaczyć w człowieka, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy warunkowani do postrzegania w ten sposób. I dziecko jest tutaj takim, powiedziałabym, idealnym przykładem. Jak przyjrzymy się historii dzieciństwa, to możemy zobaczyć, jak dużo było jednak uprzedmiotowienia w kulturze. Zaczyna się od takiej opieki, w której dziecko całkowicie jest bezwolne, no bo nie jest w stanie decydować o sobie, ale często potem przenosi się to na kolejne etapy jego dojrzewania. Natomiast ta opieka powinna jednak uczyć też dziecko samoodpowiedzialności, czyli danie dziecku przestrzeni, w której ono zacznie uczyć się samoodpowiedzialności, to jest ten bardzo trudny moment, bo na przykład się obserwuje, że to dziecko właśnie się przewróciło, albo robi coś, co jest niewłaściwe i za chwilę będzie je to bolało, no bo zachowa się na przykład niewłaściwie, załóżmy, w szkole i to wróci do niego, no bo koleżanki, koledzy mogą się odwrócić, czy będzie miał na przykład negatywne oceny, więc tak czy siak będzie cierpiało, ale teraz, prawda, to jest ta droga. Etyka tu przejawia się na różnych tak naprawdę poziomach, bo za każdym razem my musimy się konfrontować też z tym, co my byśmy chcieli i co chce ta druga istota. No bo to potem jest ta dorosła córka, która chce tego małżeństwa, chce macierzyństwa, czyli robi coś, co wychodzi poza oczekiwania matki. I ta autonomia, danie przestrzeni na autonomię okazuje się bardzo trudna, zwłaszcza jeżeli to dziecko idzie w stronę, która definiowana jest przez matkę jako negatywna z różnych względów.
Bo nie zgadza się z wizją matki, którą matka sobie wyrobiła, a dotyczy jej dziecka.
Choćby.
Tak? Natomiast... Bo wymarzyła sobie innej przyszłości dla swojej córki.
I tutaj tak naprawdę też dotykamy czegoś, co jest fundamentalne, czyli takiej asymetrii. Etyka wiąże się z odkryciem asymetrii, przy czym to my zostajemy tą osobą, która jest w układzie asymetrycznym. Godzimy się na to. Czyli wypuszczamy jakby kontrolę, czy własną wolność, czy samowolność z rąk w imię tego, żeby ktoś inny mógł się zrealizować.
Do czułych słówek w Państwie Filozofów wracamy za moment. Czułe słówka sobie tutaj opowiadamy w Państwie Filozofów, część trzecia i ostatnia. To może jeszcze o relacji matki i córki, bo to jest taki przykład, gdzie trudno zdefiniować, czym jest miłość, a czym jest nienawiść.
Ja swoją drogą, oglądając ten film po raz kolejny i nakładając na niego już te moje, prawda, wyświechtane schematy, nagle uświadomiłam sobie jedną prostą rzecz. Emmanuel Levinas pisze o tym, że człowiek marzy o nieskończoności, tylko jej nie może uzyskać, no bo jest skończony. W związku z tym robimy różne rzeczy, żeby przetrwać. To może być sztuka, to może być jakieś działanie, na przykład polityczne, które wrzuca nas w tą stronę historii. Coś zmieniamy i liczymy na to, że to nam da właśnie to bycie poza naszą temporalnością. Ale też dla Levinasa to jest relacja ojciec-syn, czyli płodzenie i teraz potomek, który przejmuje nazwisko, działania, być może zainteresowania, być może właśnie jakieś dzieło tego ojca będzie kończyć. I Levinas z takim uporem, powiedziałabym, szowinistycznego maniaka, patriarchalnego maniaka, mówi cały czas o ojcu i synu. A czułe słówka dają nam tą drugą stronę. To jest matka-córka. I ta figura tu jest interesująca, bo jest coś w tym przekazaniu genów, co ma ten taki element pewnej wieczności, czy tego skoku w wieczność, tą zachłanność. Oto, prawda, w moim dziecku są moje geny. Dostrzeganie tego ruchu, czy jakiegoś podobieństwa, czy jakichś wspólnych zainteresowań. Ale jest też to właśnie gigantyczne rozczarowanie. Ups! To nie jestem ja, to nie jest mój mały klonik, to nie jest Aurora Bis, która będzie podejmować te same działania.
Ale oto pani profesor podejrzewa Aurorę, że ona by chciała mieć takiego trochę sobowtóra?
Może
lepszego. Ja myślę, że zakładamy, że jednak Aurora chciałaby rzeczywiście Aurora 2.0 lepsza niż ja.
Tak, takie super turbo
doładowanie. I tu się ta miłość objawia.
Tak, własna. Tu się objawia też ta asymetria etyki, bo nagle trzeba sobie uświadomić, że moje dziecko to jest moje dziecko, a nie mój klon, nie moje przedłużenie historii. Nie jest w ogóle moje, tylko jest sobą i dla siebie. To są takie etapy, gdzie można powiedzieć ta miłość macierzyńska, ale też tacierzyńska będzie dorastała. Czyli znowuż uczenie się autonomii i takiego myślenia o tym drugim człowieku jako o kimś, a nie czymś, co jest moją polisą na stare lata, tudzież moją polisą na wieczność. Z założeniem, że będą potem wnuki, prawnuki i ach, przetrwam. No właśnie nie. To dziecko jest dla siebie samego, nie dla mnie. I nie ta struktura nieposiadania będzie miała charakter fundamentalny. I może to jest najciekawsze w tym filmie. Właśnie przyjrzenie się, jak się ta relacja cały czas tam gdzieś kotłuje, wykłóca, awanturuje, po to, by na koniec właśnie przyjąć również i tą śmierć. No bo pogodzenie się ze śmiercią córki jest chyba najważniejszym zadaniem Aurory. I ona to chyba robi w taki sposób, no jak to Aurora, również intrygujący. Bo to jest ten gest potem opieki nad wnukami.
To jest film śmieszno-straszny, można by było powiedzieć. Albo inaczej. Śmieszny na pewno, bo są sceny, kiedy się uśmiechamy i to szeroko. Są też sceny, gdzie łza się wokół kręci. Życie?
Chyba to jest właśnie najfajniejsze w tym filmie. Ja osobiście najbardziej lubię właśnie takie komedie, gdzie człowiek tak naprawdę płacze, śmiejąc się. I to jest w tym filmie kluczowe. Natomiast ja myślę, że życie czasami bywa bardziej banalne, czy smutne, czy nudne. To wiadomo, jest coś, co jest tak naprawdę narracją o życiu. Ale być może przez ten element śmiechu, tak jak pokazywał Helmut Plessner, no śmiech jest bardzo kulturowy. I zarówno temu, że możemy płakać i uczymy się płakać w odpowiednich sytuacjach i tak samo możemy śmiać się i też się uczymy, kiedy możemy się śmiać. To są takie dwa elementy naszej fizjologii, które są bardzo kulturowe, więc mogą dużo zakodować.
Co zapytam, czy Aurora nauczyła się płakać? Ależ się pani profesor zawiesiła.
No bo z jednej strony ja się nie wiem, bo to jest takie u niej spontaniczne. Gdzieś wbrew tym wszystkim teoriom, że płacz jest czymś kontrolowanym, czy takim momentem, w którym my na przykład możemy wypłakać się komuś i przez to tworzymy więź, a z drugiej strony to jest też bardzo kulturowe, bo w momencie, kiedy pojawia się ta jej rozpacz po śmierci córki, ona być może najbardziej odzyskuje tą córkę, właśnie opłakując ją. I to jest jeszcze jeden chyba element czułych słówek. Myślę, że ten film najciekawszy robi się właśnie pod koniec, gdzie jest ten gest z ręką, uściskiem dłoni umierającej córki i matki. I potem to, co się dzieje po pogrzebie, te ostatnie sceny, gdzie Aurora może też jest najbardziej autentyczna, bo już jest odarta z całej walki z tą córką, odarta z różnych oczekiwań, jakie miała. Tu już ją życie całkowicie gdzieś przestawiło na te tory, gdzie ona nie ma skóry, nie ma tej kulturowej otoczki, która każe jej tak, a nie inaczej działać, więc jest najbardziej sobą. Dzięki temu może najbardziej nauczyła się, co to znaczy ona sama i świat, który ją otacza. Więc ten płacz tam też jest moim zdaniem nieoczywisty. I spełnia te oczekiwania kulturowe, bo wypłakując się komuś budujemy też więzi, ale z drugiej strony ma bardzo egzystencjalny charakter, gdzie dotyka ona czegoś, na czego, co właśnie nie mogła się przygotować i co było tak naprawdę niemożliwe do przeżycia, no bo jak można przeżyć śmierć kogoś, kogo się kocha, swojego dziecka.
Czym jest bunt dziecka w takim razie, pani profesor, albo czym jest bunt w ogóle? Bo odnoszę wrażenie, że ten bunt córki przeciwko matce czy jest tutaj dość istotny, bo ona sama też trochę, ta córka, się buduje i ona gdzieś na tę niezależność wyrasta.
Ja myślę, że ważny w tym pytaniu jest element historyczny, bo to jest film z lat 80. Bunt pojawia się na dobre w kulturze, w zasadzie w XIX wieku, gdzie mamy romantycznych artystów, którzy uczą nas buntu. Natomiast bardzo długo, z pokolenia na pokolenie w Europie takiej klasistowskiej, socjocentrycznej, trudno było mówić o buncie właśnie, czy młodości, czy buncie egzystencjalnym, czy jakimkolwiek artystycznym.
No wiadomo, bo dzieci głosu nie miały.
Dokładnie. Ale mało tego, myśmy byli jednak bardzo mocno związani.
To oznacza, że nikt się wtedy nie buntował, jeśli chodzi o młodych, czy nie było przestrzeni na, nie było miejsca na bunt?
Myślę, że nie było przestrzeni, nie było miejsca i nawet jeżeli ktoś się buntował, to nie miało to takiego znaczenia jak od czasu 68, rewolty lat 70. czy wcześniej po dyskusjach egzystencjalnych. Nagle bunt stał się normą kulturową, stał się czymś oczywistym, więc Aurora dobrze wie, że jej córka musi się zbuntować, bo to zaczęła być taka kulturowa kolej rzeczy, zupełne nowum w stosunku do wcześniejszych pokoleń, gdzie ten bunt właśnie przez to, że nie było na niego przestrzeni, często się w ogóle nie wydarzał, bo człowiek z góry wiedział, że musi zostać tym, do czego zostanie niejako wpisany przez swoje urodzenie, przez wychowanie, czy przez wolę ojca. No bo to pamiętajmy już prawie rzymskim, przecież ojciec zdecydował o tym, co będzie z dzieckiem on posiadał. I przez całe średniowiecze, XIX wiek, cały czas mam tą decyzję, czy będzie dziecko kształcone, czy pójdzie do pracy, do jakiej pracy. Przecież rodzice na przykład dzieci oddawali do odpowiedniego na przykład cechu rzemieślniczego i to dziecko tak naprawdę nie decydowało. Nagle mogło na tyle, było podrośnięte, że mogło zacząć pracować i nagle lądowało w fabryce albo terminowało u kowala, albo terminowało u jakiegoś innego, prawda, rzemieślnika. I było w to wdrażane. Tutaj najsłynniejszy bunt to jest oczywiście świętego Tomasza z Akwinu, który chciał zostać filozofem, mnichem. No i przecież ojciec go gonił przez to, znaczy wysłał braci, żeby go przywlekli z powrotem do domu. I ta droga między Monte Cassino a Paryżem była dosyć ciężka dla świętego Tomasza, nawet tylko ojciec go uwięził przecież.
Czyli Aurora w stosunku do Emmy nie jest taka straszna.
Nie, bo tutaj Aurora, jakaby nie była, to Emma już jest tym pokoleniem, które właśnie może powiedzieć coś szpetnie, trzasnąć drzwiami i wyjść, i nikt nie zrobi z tego afery. Prawda? Nie mamy systemu całego społecznego, który tego dzieciaka czy tą młodą osobę będzie tłamsić. Poza tym ona może zmieniać te uwarunkowania społeczne, które na wejściu przez wychowanie, urodzenie daje jej matka. Ona nie jest przypisana do tych ról, które robiła jej matka, spełniała jej matka. Więc w tym sensie tu mamy zupełnie inną opowieść i dlatego bunt jest taki ciekawy, bo jako coś, co jest de facto wypracowane przez te właśnie wszystkie narracje dwudziestowieczne, on jest ciekawą sferą kształcenia się naszego ja, które jest w społeczeństwie, zawdzięcza ten bunt społeczeństwu i uwarunkowaniom kulturowym, ale równocześnie może bardzo mocno dyskutować z tym, co dało nam tą wolność, ten bunt. Bo możemy się przeciwko wolności i przeciwko temu buntowi też obrócić.
Co robi Aurora? Bo jej się bunt córki nie podoba. Mamy dwie strony, tak? Mamy tak. Tego, który się buntuje i tego, który na ten bunt się, no chciałem powiedzieć, nie godzi, ale ona rzeczywiście taka chyba nie jest.
Znaczy myślę, że Aurora w jakimś sensie, chociaż jest strasznie zdenerwowana, tam dużo krzyczy i robi niezłe awantury, no ona się też obraża. Tutaj ten element obrażania jest istotny, bo awantura, krzyk to jest jedno, ale obraza, te ciche dni, ta mina taka, prawda, która mówi nawet do mnie nie podchodź, bo jesteś zerem. To jest niezła struktura nacisku takiego psychicznego, czy takiego nawet intelektualnego niszczenia przeciwnika. Obraza to jest, myślę, czasami przez nas niedoceniany moment, gdzie walczymy ze sobą. Więc Aurora ma ten cały wachlarz swoich małych działań przemocowych.
No terrorystka, tak. Wiadomo, w stosunku do Emmy.
I nie tylko. Natomiast myślę, że ona doskonale wie, że Emma musi swoje wykrzyczeć i to widać w ich relacjach. Dlatego tyle rozmawiają przez telefon. Bo to nie jest zerwanie.
Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy za Państwa filozofów.
Dziękuję.